Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabierą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąża.
Polski zawsze na czas i Polski zawsze na tapecie. Aleksandra Pietruszewska, witam was w kolejnej audycji. Dziś, tak jak już wcześniej wspominałam w naszym wspólnym wejściu z realizatorem dzisiejszej audycji, Mateuszem Kasprzyczykiem, omawiamy to, co wydarzyło się w tym tygodniu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Działo się pod względem językowym bardzo dużo, bo nie tylko poświęciliśmy uwagę dziennikarzom, przyszłym właściwie dziennikarzom, uczniom, którzy starają się osiągnąć jak najlepsze wyniki w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, ale także chwilę poświęciliśmy konkursowi retorycznemu dla studentów prawa, zorganizowanemu przez Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego. A o tym, czemu ten konkurs właściwie służy, czemu wymyślili go właśnie pracownicy Zakładu Historii i Pragmatyki, o tym profesor Magdalena Hawrysz.
Przyświecały nam zasadniczo dwa cele. Pierwszy to ten, żeby dać okazję studentom prawa, którzy mają okazję na wykładach i ćwiczeniach uczyć się retoryki, do tego, by mogli spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych. Drugi ważny cel to stworzenie forum, na którym będą mogli zyskać pierwsze szlify w ramach wystąpień publicznych. No ale muszę powiedzieć, że ważnym dla nas, polonistów, organizatorów tego konkursu, celem było również rozbudzanie zainteresowania piękną i poprawną polszczyzną.
Historia języka polskiego jest pełna różnego rodzaju zapisów związanych z przemówieniami sądowymi, czy też nawet zeznaniami składanymi przez świadków. Przykładem takiego dokumentu mogą być choćby roty przysiąg sądowych. Mieliśmy dziesiątki rodzajów tego typu dokumentów pisanych, choćby roty kaliskie. I one są świetnym przykładem tego, jak nie tylko funkcjonował język prawny, ale w ogóle jak mówiono wtedy w języku polskim. I jest to też odzwierciedlenie rzeczywistości. I na pewno to też wpłynęło na zainteresowanie językoznawców tą kwestią i chęcią rozbudzenia językoznawczej pasji, językowej pasji, również wśród studentów prawa. Tak jak wcześniej informowaliśmy na naszym portalu, zwycięzcami tego konkursu zostali w tym roku głównie panowie, studenci. Pierwsze miejsce zdobył Marcin Ruszkowski, a po raz pierwszy w historii konkursu przyznano także nagrodę publiczności, zdobył ją Maciej Boniakowski. Więcej informacji o konkursie retorycznym znajdziecie oczywiście na naszym portalu w zielonej.pl. Teraz chwila oddechu, a potem wrócimy do kwestii związanych z językiem w grupach zawodowych. Tym razem przyjrzymy się dziennikarzom. Powracamy do naszej audycji Polski na tapecie. Przypominam, że dzisiaj omawiamy to, co działo się na Uniwersytecie Zielonogórskim w mijającym już powoli tygodniu. Mówiliśmy o konkursie retorycznym dla studentów prawa, ale także adepci innej grupy zawodowej mogli sprawdzić swoją wiedzę i swoje zdolności, a były to osoby, które wystartowały w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach. Z województwa lubuskiego były to 33 osoby, które pomyślnie przeszły przez pierwszy etap olimpiady i wraz z innymi uczestnikami z całej Polski, wraz z 16 ośrodkami akademickimi, w 15 plus na Uniwersytecie Zielonogórskim tę olimpiadę właśnie przeprowadzono. Nie był to łatwy test, jak przyznawali sami uczestnicy. Było to 40 pytań, na które należało odpowiedzieć w ciągu godziny, ale nie tylko wrażeniami z tego testu, ale również refleksjami o dziennikarstwie w Polsce i tym, jakie kompetencje powinien posiadać dziennikarz, podzielili się z nami.
Niektóre pytania były dość łatwe, niektóre trudniejsze, poziom był taki zróżnicowany pytań.
Znalazło się wśród tych pytań coś, co uważasz za swoją mocną stronę? Jakaś konkretna dziedzina?
Myślę, że język polski.
Mi się wydaje, że poszło dobrze. Znaczy, wiadomo, był cięższy niż porównując do tych do poprzednich lat, ale wydaje mi się, że dobrze poszło.
Nie było źle na pewno, nie było źle. Zobaczymy, jak będą wyniki. Dużo nas było...
Szczególnie łatwego, to powtórzone pytania z zeszłego roku.
No wiadomo, skróty z języka angielskiego.
No na pewno więcej było pytań takie na kojarzenie faktów, bo chyba o to chodzi w pracy dziennikarza, żeby kojarzyć i mieć coś do powiedzenia na każdy temat.
Były jakieś szczególnie podchwytliwe zagadnienia?
Było parę, ale poczekamy na wyniki. Była na przykład pytanie o gazetę włoską czy niemiecką, więc trzeba było się orientować nie tylko w prasie polskiej, ale także zagranicznej. Zobaczymy, no jestem dobrej myśli. Uczyłam się, przygotowywałam, więc jak najbardziej mam pozytywne nastawienie.
Waszym zdaniem, w czym warto zaczynać swoje pierwsze kroki dziennikarskie?
Na pewno humanistyka jest bardzo ważna. Trzeba mieć dobre obycie w języku, trzeba dobrze się wysławiać. To jest na pewno podstawa.
W pisaniu różnych prac, eseje, reportaży i tak dalej. Próbować się we wszystkim.
Jak mógłbyś ocenić obecny stan właśnie języka medialnego? Choćby pod kątem tego, czy dziennikarze używają poprawnej polszczyzny?
Powiem tak, dziennikarz musi być obiektywny, to na pewno. A jak widzimy w dzisiejszych czasach, są bardziej prorządowi. Można by tu dyskutować się do wiele godzin tak naprawdę na ten temat, ale zgódźmy się z tą tezą, że dziennikarze jednak muszą mieć obycie językowe, aby w ogóle startować do jakichś stacji radiowych bądź ogólnie do telewizji.
Zgadzam się z tym poglądem, że dziennikarz musi mieć obycie językowe. Również my staramy się udowadniać to wam, że poprawna polszczyzna przydaje się w pracy dziennikarza, no i właściwie każdej osobie, niezależnie na jej profesję. Ale nie trzeba koniecznie skończyć studiów dziennikarskich, aby zostać dziennikarzem. I tutaj okazało się, że właśnie uczniowie pod tym względem też są bardzo zróżnicowaną grupą. Nie tylko znajdują się wśród uczestników olimpiady uczniowie klas humanistycznych, ale choćby uczniowie technikum. I tych uczniów oczywiście przygotowywali również nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele wiedzy o społeczeństwie. Z kilkoma nauczycielkami miałam okazję porozmawiać o tym, na czym polegają takie przygotowania i jak wyglądają z reguły lekcje języka polskiego, na których poruszane są sprawy medialne. Wypowiedziały się dla mnie panie z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych z Żagania, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Sulechowa oraz Zespołu Szkół Budowlanych z Zielonej Góry, panie nauczycielki Barbara Zarzycka, Monika Dziadek i Kamila Forysiak.
To są moi uczniowie z Technikum Mechatronicznego, a więc tak niestandardowo, niehumanistycznie wykształceni, no ale mają takie zacięcie. No i chcieli spróbować, raczej traktują to jako przygodę.
Proszę powiedzieć, czy ta edukacja w szkole związana z mediami jest na dobrym poziomie, czy w ogóle poświęca się jej jakąkolwiek uwagę, choćby na lekcjach języka polskiego?
Poświęca się jej bardzo dużo, bo uczniowie nawet poznają różne gatunki dziennikarskie, no i poznają różne sposoby informowania, nie wiem, czy nawet manipulacji. Odróżniają manipulacje od informacji, pracujemy na tekście kultury. To może być, nie wiem, reportaż, to może być felieton. No i on jest zawsze takim uzupełnieniem, bo nie wiem, można kroniki tygodniowe Prusa, albo można Reymonta włączyć, albo listy Sienkiewicza, tak? Także to zawsze musi być praktycznie. Uczniowie wskazują cechy języka.
To się przydaje na kolejnym etapie edukacji, choćby w trakcie, kiedy uczniowie piszą egzamin maturalny?
Jak najbardziej. To się przydaje w tej pierwszej części, gdy mają czytanie ze zrozumieniem i muszą znać no, chociażby funkcję języka. Środki językowe i ich funkcje, czyli mają większą świadomość językową.
Uczniowie uczą się, jak uzyskiwać informacje z różnych źródeł, uczą się na temat funkcji językowych i w jakich komunikatach te funkcje językowe mogą wystąpić. Uczą się w ogóle o komunikacji i tej potrzebie porozumiewania się, więc jak najbardziej na języku polskim to jest. Z tego, co wiem, to też na wiedzę o społeczeństwie. No na pewno zachęcamy uczniów do tego, by korzystali z różnych źródeł informacji, szczególnie teraz w tej komunikacji cyfrowej. I też uczulamy, żeby starali się selekcjonować te informacje. Akurat tutaj osoby chętne do udziału w tym konkursie udzielają się też w innych dziedzinach życia społecznego, więc z tymi mediami, no myślę, są w jakiś sposób obeznani.
Przede wszystkim staramy się informować uczniów o tym, co się dzieje na świecie i w prasie. Docieramy do różnych informacji zawartych w internecie, bądź też w gazetach. Dotyczy to różnych dziedzin, niekoniecznie literatury. Oprócz tej olimpiady, która jest organizowana przez Uniwersytet Zielonogórski, nasza szkoła bierze udział również w innej olimpiadzie medialnej i ten poziom jest z roku na rok coraz wyższy.
A po samym etapie pisemnym, tym etapie okręgowym olimpiady, uczniowie mieli chwilę wytchnienia, a także chwilę na to, żeby posłuchać, na czym polega dziennikarstwo w praktyce. I tutaj kilku informacji udzielił im laureat tytułu Dziennikarza Roku w roku 2015 oraz zdobywca Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego, dziennikarz Michał Szczęch. Ja również zapytałam o rolę dziennikarza w lokalnej społeczności, czyli jeden z tematów, który był proponowany w tym roku uczestnikom olimpiady. Zapytałam, jak on właśnie postrzega tę rolę dziennikarza lokalnego, a także spytałam, czy istnieje recepta na bycie dobrym dziennikarzem.
Rzeczywiście nie ma książek, mówi się czasami, że są podręczniki do dziennikarstwa, ale ja uważam, że tylko praktyka może z kogoś zrobić tego dziennikarza, prawda? Czyli studia studiami, no ale podczas studiów albo po studiach, no trzeba w końcu pójść do tej redakcji, czy do rozgłośni jakiejś, tak? I w praktyce to dziennikarstwo uprawiać, bo tylko to może nauczyć, inaczej się nie da.
A na przykładzie własnego doświadczenia może pan powiedzieć, że opłaca się zaczynać od dziennikarstwa informacyjnego?
To znaczy, jak nie, jako chyba byłem wskazany na takie dziennikarstwo informacyjne, bo na tym polega praca mediów tych lokalnych, że one głównie informują tą lokalną społeczność, więc zaczynałem od Gazety Lubuskiej, tak? No to pisałem głównie teksty informacyjne. Później gdzieś po kilku latach poczułem taką potrzebę, żeby się rozwijać. Poszedłem do szkoły reportażu w Warszawie i tam, prawda, dowiedziałem się, czym jest reportaż, jak go pisać. I teraz staram się, czasami mi się udaje, napisać coś takiego głębszego, większego. Chociaż pewnie są tacy zdolni ludzie, którzy zaczynają od reportażu i im to wychodzi. Ja zaczynałem od informacji. Pierwszy mój tekst w Gazecie Lubuskiej to chyba była zapowiedź przedstawienia o Wróbelku, Elemelku.
Jednym z tematów proponowanych dla uczestników olimpiady w trakcie pisania przez nich wypracowania było dziennikarstwo lokalne w służbie społeczności. Pan również postrzega dziennikarstwo lokalne jako taką misję?
Tak to postrzegam, bo też tak nas ludzie postrzegają. Nasi czytelnicy uważają, że dziennikarz ten tu lokalny jest po to, żeby czasami rozwiązać ich problemy, czasami coś załatwić. Różnie z tym wychodzi. Jeżeli faktycznie ten czytelnik, który zwróci się do mnie po pomoc, tej pomocy potrzebuje, to ja uważam, że jako dziennikarz lokalny, no jestem zobowiązany, żeby pomóc, prawda? Żeby pokazać po pierwsze w tekście, dajmy na to jakąś nieudolność w działaniu jakiejś instytucji, ale też muszę tej osobie pomóc. Ostatnio zaczepiła mnie mieszkanka Nowej Soli, że jest problem, ponieważ jej sąsiadka jest uwięziona w mieszkaniu. Z tego, co mówiła ta staruszka, która była uwięziona, miała 83 lata, była uwięziona przez córkę. Zatem została wyjęta klamka z drzwi. Była dziura tylko w drzwiach po klamce. I z tą panią w zasadzie można było się kontaktować tylko przez tą dziurę. Przychodziła policja. Nic nie mogli zrobić, bo nie było nakazu, żeby wejść. Rozmawiali z nią przez dziurę po klamce, odchodzili. Przychodziły panie z MOPS-u, rozmawiały przez dziurę po klamce i odchodziły, prawda? I napisaliśmy tekst w naszej gazecie. Rzeczywiście gdzieś ta sprawa przyspieszyła i tę panią uwolniono, a jej córce, która wyjęła tę klamkę, postawiono zarzuty. Więc rzeczywiście jest to służba.
Dzisiejszy wykład dla młodzieży to będzie taki występ pana właśnie motywujący młodzież do tego, żeby służyła społeczeństwu poprzez swoją działalność medialną?
To znaczy, ja nie chcę nikogo zmuszać do tego, żeby będąc dziennikarzem podejmował jakieś interwencje, bo przecież reportaż na przykład, tak, z jednej strony może być interwencyjny, ale są też reportaże, które po prostu mówią o ludziach. Ciężko tu kogoś przekonać, każdy sobie chyba sam powinien obrać tę dziennikarską drogę, jaką będzie podążał.
I takie właśnie jest dziennikarstwo. Czasem poruszamy tematy bardzo zabawne, czasem niekiedy błahe, a czasem bardzo poważne. Stawiamy siebie w roli takich osób, które interweniują. Niezależnie od tego, jak ważny temat poruszamy, ważne jest to, abyśmy kiedykolwiek zaczęli pracę dziennikarską, jeżeli o niej marzymy. Te początki może nie zawsze będą łatwe, sama mogę na ten temat już trochę powiedzieć, ale naprawdę warto zaczynać. Także ja do tej listy kompetencji dziennikarza na pewno dopiszę odwagę. Ważna jest odwaga, żeby w końcu wystąpić po raz pierwszy przed mikrofonem, żeby w końcu napisać swój pierwszy tekst i nawet jeżeli on zostanie skrytykowany, po prostu próbować dalej. I z tą myślą zostawiam Was do następnej audycji, do usłyszenia za tydzień.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W Akademickim Radiu Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16:30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.